W audycji Polityka dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Putin zapowiada rozmieszczenie na Białorusi rosyjskiej broni nuklearnej. Białoruska telewizja straszy atomowym atakiem na Warszawę. A to tylko jeden z elementów sumy wszystkich strachów, które mogą spędzać sen z oczu nie tylko nas, Polaków i naszych bliskich sąsiadów, ale być może także innych Europejczyków, może również mieszkańców innych kontynentów. I o tych strachach już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem Polityki dla dorosłych jest pan Jan Rokita, wykładowca Akademii Ignacjanum, niezależny komentator polityczny. Witam pana. Nie tak dawno, bo 3 miesiące temu, dzielił się pan ze słuchaczami Polityki dla dorosłych prognozami dla świata na rok 2023, przewidując, że będzie on, tu cytat, rokiem niepokoju i rozchwiania. Dziś chciałbym spytać pana o to, które z wydarzeń i procesów, których jesteśmy świadkami obecnie, mogą czy wręcz powinny być powodem poważnego, opartego na racjonalnych przesłankach niepokoju. Dopiero co telewizja białoruska straszyła nas atakiem jądrowym na Warszawę. To taka wojna psychologiczna jako cel sam w sobie, czy można z tego cokolwiek wnioskować na przyszłość?
No wie pan, wojny mają swoją wewnętrzną dynamikę. To my to doskonale wiemy od czasu co najmniej, kiedy żeśmy czytali Clausewitza. Jak toczy się wojna za bezpośrednimi granicami naszego kraju, jest to wojna z udziałem czynnym i bezpośrednim jednego supermocarstwa atomowego, a też czynnym, choć nie bezpośrednim, drugiego supermocarstwa atomowego, to taka wojna się może w każdej chwili przekształcić w konflikt o charakterze globalnym. Papież szczególnym upodobaniem lubi mówić o trwającej trzeciej wojnie światowej, prawda? To jest jego stała retoryka.
Tak, no nie on jeden mówi, że jest taka pełzająca trzecia wojna.
Tak, bardzo poważne ośrodki intelektualne w Europie, Ameryce, zwłaszcza w Ameryce, analizują scenariusze możliwej wojny. Ja przypomnę, już chyba kiedyś o tym mówiliśmy, że w prognozie Rand Corporation na ten rok spośród pięciu scenariuszy trzy przewidywały, że Rosjanie uderzą na lotnisko w Rzeszowie, prawda? Więc krótko mówiąc, jak pan pyta, czy będzie wojna, to jedyna możliwa odpowiedź brzmi, może być, tak.
Ja konkretnie chciałem spytać o te ruchy Putina, te zapowiedzi przenoszenia broni jądrowej na Białoruś. To jedna kwestia, no a druga to te pogróżki białoruskie wobec Polski. Jak pan to interpretuje? To po prostu jakaś taka złośliwość Łukaszenki? Co to ma być?
To są wszystko raczej takie jakieś elementy takiej wojennej propagandy, która na wschodzie cały czas jest uprawiana. Cały czas zapowiedzi o tym, że tam, nie wiem, Warszawa zamieni się w lawę po uderzeniu atomowym. Wcześniej to samo było w Londynie, więc to jest jakby język, który się w tej chwili wszedł do języka propagandy wschodu. Natomiast w przypadku tyrana Mińskiego to sprawa ma jeszcze drugie dno, dlatego że proszę pamiętać o tym, że dla niego retoryka zagrożenia przez NATO, a zwłaszcza zagrożenia przez Polskę, ja bym traktował groźby płynące z Moskwy jako o wiele ciekawsze od groźb płynących z Mińska, dlatego że groźby płynące z Mińska są w moim przekonaniu formułowane na użytek wewnętrznej opinii publicznej. Proszę pamiętać, że Łukaszenka przetrwał falę gigantycznych rozruchów, które stłumił i żyje tam tak naprawdę na bombie, a jednocześnie likwiduje niepodległość własnego kraju. On musi coś tym ludziom powiedzieć, więc mówi, słuchajcie, Polska nas na chwilę napadnie, musimy kochać Putina. Tym bym się nie przejmował, chcę powiedzieć.
No jednym słowem, cokolwiek opowiada Łukaszenka, czymkolwiek grozi, to nie wydaje się, by to miał być realny scenariusz wybuchu trzeciej wojny światowej. A czy ewentualność takiego wybuchu przybliża coraz wyraźniejszy sojusz chińsko-rosyjski? Sojusz ewidentnie skierowany przeciwko Stanom Zjednoczonym. Czy w tej dziedzinie w ostatnich miesiącach dzieje się coś, czego racjonalnie można się obawiać? Tutaj, obawiać się u nas.
Znaczy to przymierze Xi Jinpinga z Putinem, tak manifestowane na Kremlu po parę dni temu, ono wywołuje naturalne zaniepokojenie w Ameryce. przede wszystkim w Ameryce. No dlaczego ono wywołuje zaniepokojenie w Ameryce? Dlatego, że to jest oczywiste, bo ono wzmacnia antyamerykański front na świecie, prawda? To znaczy ono jednoczy i wzmacnia antyamerykański front na świecie. To jest sojusz dwóch tyranów, z których jeden dysponuje jedną z najsilniejszych gospodarek świata, prącą do przodu z potężną technologią i z błyskawicznym rozwojem gospodarczym, a drugi dysponuje największymi na świecie zasobami surowców potrzebnych do technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji, do tych wszystkich nowych technologii, plus największym arsenałem broni atomowej. No więc w Ameryce tego typu sojusz budzi zaniepokojenie. Tam się pojawiło w ostatnich dniach sporo tekstów. Bardzo głośny tekst Johna Boltona, byłego doradcy prezydenta Trumpa, o tym, że właśnie no, trzeba skończyć wszelkie iluzje, tak? To znaczy, że mamy wielki front, wielki obóz, wielki sojusz, dwójprzymierze skierowane przeciw Ameryce i dwóch wrogów, i Ameryka będzie skazana na to, żeby wcześniej czy później prowadzić wojnę w Azji i Afryce, czy o Azji i Afrykę jednocześnie. Więc to wszystko wywołuje w Ameryce duże zaniepokojenie. Naturalne zupełnie w perspektywie kraju, który imperialnie myśli o porządku w skali całego świata. Z polskiej perspektywy, jeśli pan pyta, czy on może być traktowany jako jakiś akcelerator konfliktu zbrojnego, rozszerzenia konfliktu zbrojnego, to ja bym powiedział, że wręcz odwrotnie. Chińczycy nie chcą dzisiaj wojny. Chińczycy nie są przygotowani do konfliktu. Chiny być może będą gotowe do wojny za 10-15 lat, nie wiemy tego. Na pewno dzisiaj tej wojny nie chcą, prawda?
Czyli na przykład nie zaatakują Tajwanu już w najbliższych latach?
Gdyby chcieli, to by dawno zajęli Tajwan, co jest dla nich niezwykle prestiżową rzeczą. Oczywiście robią tam różne manifestacje, ale nie robią niczego, co jest prawdziwym, co by stanowiło prawdziwe ryzyko wojny. Chiny potrzebują czasu na wzmacnianie się, prawda? I w związku z tym ten sojusz, wracam do pańskiego pytania, on jest w gruncie rzeczy pewnym sojuszem powstrzymującym Rosję w Europie, powstrzymującym Putina. To znaczy Putin jako wasal chiński, bo on powoli w taką rolę wchodzi, będzie mógł sobie pozwolić na przyszłość, czy jakikolwiek inny przywódca rosyjski po Putinie, na znacznie mniej niż rosyjski suwerenista, który robi co chce, prawda, atakuje kogo chce i w akcie desperacji, czy rozpaczy, czy czegokolwiek innego może dokonywać jakichś kroków nieobliczalnych w Europie, bo wiadomo, że Rosja chce zdestabilizować porządek europejski za wszelką cenę, co głosi od wielu lat. Chińczycy nie chcą zdestabilizować w tej chwili porządku europejskiego, nie mają w tym żadnego interesu. Więc jeśli już szukać związku pomiędzy tym sojuszem a pokojem światowym, to na najbliższe lata ten sojusz stabilizuje pokój, a nie destabilizuje go.
A na nieco dalsze lata już niekoniecznie.
Jak Chiny się na tyle wzmocnią, a Ameryka na tyle osłabnie, jeśli takie procesy będą trwały, że Chińczycy postanowią zawalczyć o świat, no to wtedy będą mieli oczywiście potencjał rosyjski przy boku, no i wtedy będzie Armagedon, ale na dziś to nie jest jeszcze nasz problem, tak? Znaczy to jest problem, który może się pojawić dopiero za jakiś czas. Na razie kwestią jest to, czy Ameryka jest stanie się państwem zdolnym do skutecznej obrony Europy i Azji jednocześnie. Czy będzie wiarygodna w tym zakresie? To jest ta wielka gra, bo jeśli będzie wiarygodna, to do wojny nie dojdzie. Bo będzie równowaga i odstraszanie. A jeśli stanie się słabsza, to jest oczywiście wcześniej czy później do wojny wtedy dojdzie.
A czy z powodów wewnętrznych Ameryka może stać się słabsza?
Może. Może, no bo Ameryka wygnała Concordię, która była jej siłą wewnętrzną ze swojego życia publicznego, zgodę wewnętrzną, tak? Ameryka jest, my mówimy o tym, że w Polsce toczy się ta, jak przysłowiowa już wojna polsko-polska, prawda? W porównaniu z tym, co się dzieje w Ameryce, to jest w ogóle pięść do nosa. Znaczy, my jesteśmy tak naprawdę pewną wydelikaconą kopią Ameryki, amerykańskiego życia politycznego, prawda? Ameryka jest tak głęboko w tej chwili wewnętrznie skonfliktowana i co się będzie dalej dziać, to tylko Bóg raczy wiedzieć, dlatego że no, co by nie sądzić o prezydenturze Donalda Trumpa, jak pan wie, ja osądzam ją lepiej niż się powszechnie ją osądza w każdym razie w Europie i w Polsce. czy dużo lepiej nawet, to w każdym bądź razie powrót Trumpa do kampanii wyborczej i perspektywa możliwości zwycięstwa, na co w tej chwili wskazują sondaże amerykańskiej opinii publicznej, to jest podniesienie znowu tej wojny wewnętrznej w Ameryce na jakiś niebotyczny poziom i emocji w amerykańskim życiu publicznym na niebotyczny poziom. Tam się dzieje coś bardzo niedobrego. Tam się tworzą dwie Ameryki, dwa kraje, ale wrogie sobie, takie jak w przededniu wojny secesyjnej. To jest proces, który jest chyba najbardziej niebezpiecznym procesem z naszej perspektywy w ogóle, dlatego że taka destrukcja potęgi amerykańskiej, gdyby miała nastąpić wskutek konfliktów wewnętrznych, które tam się będą działy,
Tak, może być detonatorem zupełnie innych procesów, już wyjątkowo nieprzewidywalnych.
Tak, znaczy to wystawia cały świat, a nas w szczególności, na tę perspektywę najwyższego ryzyka pod każdym względem. To znaczy następne pokolenie Polaków, gdyby tak się miało stać, będzie żyło na bombie, która w każdej chwili może wybuchnąć. To jest straszna perspektywa, ja się tego najbardziej boję.
A jeśli chodzi o sytuację wewnątrz europejską, czego mogą obawiać się mieszkańcy zarówno naszej części Europy, no tej sąsiadującej z wojną na Ukrainie, to jest rzecz oczywista, ale czy jeszcze również wewnątrz Europy mają miejsce jakieś procesy, które no, powinny niepokoić mieszkańców tego kontynentu, a nas zwłaszcza?
Każde dziecko wie, że poza jakąś coraz bardziej wąską garstką fanatycznych entuzjastów, każdy wie i widzi na własne oczy, że Europa popada, ta unijna Europa popada w coraz większą wewnętrzną dekadencję pod każdym względem, więc że tu się dzieje tam permanentnego kryzysu na wszystkich polach. Ja nie jestem odkrywczy, nie chcę sloganów powtarzać, bo to w gruncie rzeczy wszyscy wiedzą, niezależnie od tego, po której stronie różnych linii frontu wewnątrz Europy się opowiadają. Więc Europa bardzo słabnie, prawda? Znaczy, to na tym problem polega. Unia jest nieefektywna. Kraje poszczególne są zablokowane całkowicie w swojej polityce. Widzi pan, co się we Francji dzieje w najbliższym czasie, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Jest permanentny kryzys we władzy i tożsamości wywołany Brexitem i groźba rozpadu państwa. Więc Wielka Brytania jest już poza Unią, ale jest integralną częścią Europy. Więc instytucje europejskie, chociaż próbują coś robić w tej chwili w sytuacji wojny, teraz amunicję kupują dla Ukrainy, to jednak powoli mogą się stawać coraz bardziej nieistotne w obecnej rzeczywistości, bo nie od nich zależeć będzie przyszły los Europy, zwłaszcza los Europy Wschodniej i tego, co się tutaj stanie ostatecznie w związku z wojną na Ukrainie, więc czy się czegoś można tutaj szczególnie obawiać? Nie, tu nie ma się szczególnie czego obawiać. Tu z polskiej perspektywy oczywiście można się obawiać.
No, ja teraz pytam o Polską,
Ten poziom sekowania nas przez fanatyków lewicowo-liberalnych w Europie będzie może narastać. No, czy tak będzie? Nie wiem, ale wiele na to wskazuje. Jest wiele niepokojących rzeczy, które mogą popychać nas, czy całą Europę Środkową tak naprawdę, do znalezienia się na kompletnym marginesie Unii, wypychać z Unii, stawiać na w sytuacji permanentnego chłopca do bicia i tak dalej. Więc to są wszystko bardzo groźne rzeczy, dlatego że one są uwikłane także w zagrożenie kryzysem gospodarczym, no, który się już odbija, który nie jest już kwestią teoretyczną, ale się odbija bezpośrednio na życiu wszystkich ludzi, prawda? Jednolite funkcjonowanie normalne jednolitego rynku europejskiego plus polityki spójności jest warunkiem normalnego funkcjonowania gospodarczego Europy. Jeśli jednolity rynek zostanie zaburzony albo zostaniemy z niego wypchnięci, a polityka spójności przestanie funkcjonować, no to wtedy rzeczywiście pojawia się dość poważne zagrożenie dla perspektywy rozwoju gospodarczego Polski i możliwość kryzysu gospodarczego. To, żeśmy mieli dwie dekady bardzo dobrego wzrostu i dwie dekady w gruncie rzeczy doganiania świata bogatego i do tego, żeśmy się zdążyli przyzwyczaić, trochę tak jak Niemcy czy Francuzi przyzwyczaili się do takiego boomu po II wojnie światowej, to wcale nie świadczy o tym, że nie będziemy się musieli od tego odzwyczaić wskutek złych koniunktur, które mogą nam się przydarzyć, więc to by było pewnie dla przeciętnego Polaka straszne rozczarowanie, dlatego że w Polsce w zasadzie nie ma takich ludzi, którzy pamiętają jeszcze to, że można żyć gorzej niż żyli rodzice, prawda? No, a w Europie Zachodniej tak właśnie jest, stąd tamten bunt, stąd na przykład bunt we Francji. U nas przyzwyczailiśmy się do tego, że każde pokolenie następne...
Tak, że może być tylko lepiej, tak.
Tak, że jest tylko kwestia, jak szybko będzie lepiej. No to może się zahamować przy tych wszystkich perturbacjach unijnych.
Ostatnie pytanie. Przypuszczam, że po tym, co powiedział pan, porównując wewnętrzną wojnę amerykańską do polsko-polskiej, to że u nas właściwie jeszcze nic bardzo groźnego się nie dzieje, ale spotykam czasem ludzi, którzy czy to w związku z obecną kampanią wyborczą, czy w ogóle przeżywają takie niepokoje, czy przypadkiem nie zmierzamy do jakiejś postaci wojny domowej, czy ten spór wewnętrzny, czy ten podział na wrogie sobie plemiona polityczne, czy on nie zacznie się wymykać spod kontroli, czy to jest coś, czego trzeba się bać?
Nie, bać to się w ogóle nie trzeba. Jak papież Wojtyła mówił, no nawet Paula, nie ma się czego bać. Znaczy, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, na ile okoliczności są ryzykowne. Więc jak, jeśli próbujemy się zastanawiać nad jakimś poważnym ryzykiem wynikającym z tego ostrości konfliktu międzypartyjnego w Polsce, to on ma w tej chwili dwa negatywne skutki. Pierwszy taki, że destruuje jakość debaty publicznej. No po prostu się tego słuchać nie da, prawda? To znaczy, no jak się już słucha, wkrótce są wybory, no więc język się natychmiast degraduje do takiego poziomu, że to nie do wytrzymania. To znaczy, wszystko, co oni mówią, obojętne czy jedni, czy drudzy, to jest albo plugastwo, albo bełkot intelektualny, prawda? No więc to jest destrukcja straszna, bo to jest destrukcja debaty publicznej. I to jest olbrzymia szkoda dla państwa, dla społeczeństwa, dla umysłów ludzi. Już to jest tumanienie milionów ludzi. W ten sposób ludzie są tumanieni kompletnie. A druga rzecz jest taka, że no, jednak widać, że jest pewna blokada takiego narodowego występowania nawet po cichu rządu i opozycji w sprawach, które tak naprawdę są faktycznie znaczenie dla jednych i dla drugich. Weźmy na przykład taką rzecz. Ma pan w tej chwili skargę bardzo niebezpieczną, moim zdaniem, Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w kwestii wyższości prawa europejskiego nad konstytucją. Tutaj komisja chce przy okazji ugrać no w ogóle przełom w Europie, prawda? Przełom ustrojowy w Europie, to znaczy doprowadzić do wyroku sądów unijnych, który uzna wyższość prawa unijnego nad konstytucjami państw. Do tej pory tego nigdy nie było. I to akurat wykorzystując słabość Polski pod tym względem, prawda? Bo na Polsce te sądy jeżdżą wszystkie jak chcą, w związku z tym można na Polsce spróbować zrobić taki eksperyment. No jest jeszcze oczywiste, że wspólna, po cichu nawet prowadzona polityka rządu i opozycji polskiej powinna doprowadzić do tego, żeby ta skarga nigdy przed sądem nie stanęła, żeby ona została wycofana. Gdyby takie działanie wspólne było, nawet po cichu, podkreślam, prowadzone, a politykę się przerobi zakulisowo, dobrą politykę w każdym bądź razie, to byłoby skuteczne. No ale tutaj wymogi kampanii wyborczej są o wiele silniejsze i jedni i drudzy chcą tym grać, po czym jedni i drudzy będą mieli z tym wyłącznie kłopot, niezależnie od tego, kto będzie rządził, i to duży kłopot. Więc taki przykład tylko na to, że ten konflikt...
Tak, że nie ma już żadnego interesu ponad podziałami do realizacji.
Tak, to jest ten problem. Tak. I to są te dwa problemy, ten język i ten brak interesu do występowania ponad podziałami, jak pan to nazwał. Natomiast nie, wojny z tego w Polsce nie będzie. Polska to nie Francja jednak. Znaczy tu barykad się nie wznosi, samochodów się nie pali. To my jesteśmy łagodny naród, Słowianie. Słowianie byli zawsze ludźmi łagodnymi.
Niektórzy przynajmniej Słowianie.
No my, Polscy, zachodni tak, Słowianie.
Tak, to można powiedzieć, że przynajmniej na koniec naszej rozmowy o rzeczach niepokojących, a niekiedy strasznych, jakaś minimalna ulga dotycząca naszej zachodniosłowiańskiej łagodności, która może przed wielkimi nieszczęściami wewnętrznymi nas jakoś ustrzec. W takim razie zróbmy z tego puentę naszej rozmowy. Gościem Polityki dla Dorosłych był dziś pan Jan Rokita, niezależny komentator polityki, wykładowca Akademii Ignacjanum. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego na święta dla naszych słuchaczy.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.